Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Gośćmi dzisiejszego podcastu są Andrzej Karpiński, Orange Polska.
Dzień dobry.
Przemysław Dęba, Orange Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj.
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, dzień dobry.
Ja się nazywam Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, gdyż jest nagrywany w związku z niedawną premierą raportu CERT Orange Polska. Porozmawiamy nieco o samym opracowaniu, jak i o wnioskach, jakie płyną dla polskiej cyberprzestrzeni, ale wcześniej może krótko porozmawiamy w ogóle o idei CERT-u Orange Polska i o początkach, zanim przejdziemy do głównego raportu. I tutaj głos zabierze Andrzej.
Same początki to jest tak naprawdę obserwacja sieci przez pracowników ówczesnej telekomunikacji polskiej związana ze zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego. Mianowicie mieliśmy kilka incydentów włamań. Mieliśmy zgłoszenia od użytkowników. W tamtym czasie najczęstszym zgłoszeniem było tak naprawdę nielegalne oprogramowanie, kopiowanie filmów i to były tego typu przypadki. Powstała specjalna skrzynka, ona się nazywała abuse@tp.net.pl, na którą tą skrzynkę użytkownicy wrzucali najróżniejsze zgłoszenia dotyczące tego, co zaobserwowali w sieci, co mogłoby być związane z bezpieczeństwem. W tamtych czasach jeszcze nikt u nas absolutnie nie myślał o tym, żeby nazywać to CERT-em. Nie mieliśmy systemu monitoringu, wielkich monitorów, dyżurów 24/7, natomiast już staraliśmy się coś z tym bezpieczeństwem robić. No i na przestrzeni lat zespół początkowo tak naprawdę jednoosobowy, na samym początku skrzynkę obsługiwała dokładnie jedna osoba, no rozwinął się do obecnej postaci, gdzie bezpieczeństwem w firmie zajmuje się przeszło setka ludzi i no robimy to, co robimy.
Jeszcze może w tamtych czasach, to może jeszcze powiedzmy, w których czasach? 97 rok?
No tak, to było troszkę początek. Ponad w tej chwili już 20 lat temu. No mieliśmy oczywiście zupełnie inny internet, zupełnie innych użytkowników, zupełnie inne problemy, zupełnie inne przeszkody. Pamiętajmy, że to było chwilę po uruchomieniu Neostrady, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy w takiej masowej skali w Polsce użytkownicy domowi powszechni dostali szeroki dostęp do internetu.
I też zaczęli w różny sposób wykorzystywać, bo ja też trochę pamiętam tamten czas, bo to był czas, kiedy z Krzysztofem Silickim jeszcze z NASK-u robiliśmy wycieczki na Nowogrodz. Na Pięknej to było chyba,
tak? Tak, do centrali.
Na Pięknej, ale było też na Nowowiejskiej chyba.
Na Nowogrodzkiej.
Nie, czy na Nowogrodzkiej. Dobrze mówię, na Nowogrodzkiej, gdzie przekonywaliśmy, udowadniając na liczbach, że 90 parę przypadków zgłaszanych do CERT NAS, bo wtedy tak CERT Polska się nazywał, to były przykłady, to były przypadki z tak zwanego 20, 21, 22, jeśli dobrze pamiętam, tak, numer tak. I coś panowie, trzeba z tym zrobić. No i wtedy właśnie powołano TPSA Abuse Team, tak? To jest pierwsza nazwa. I ruszyła ta machina, która dzisiaj jest pewnie liczebnie, Przemek, jeden z największych CERT-ów w Polsce, jeśli nie największym, czy nie?
Zależy jak liczyć.
Dobrze.
Pewnie jak spojrzysz na cały zespół cyberbezpieczeństwa w Orange, pewnie jeden z większych. Natomiast sam zespół CERT-owy wbrew pozorom nie jest jakichś gigantycznych rozmiarów. Ale za to no, jakby dobrze rozumiemy swoją rolę w tym ekosystemie. No, zaczęliśmy dawno, inni dopiero zaczynają. Z czego się zresztą bardzo cieszymy, staramy się wspierać nowe powstające zespoły tak mocno jak możemy. Natomiast na dzień dzisiejszy no, swoją rolę w tym ekosystemie widzimy jako rolę takich gości, którzy uczą cyberbezpieczeństwa zwyczajnych polskich internautów. To jest nasza główna misja i dlatego też ten raport, którego cała forma jest przyporządkowana tej misji.
No właśnie, no i gdzie w tym całym ekosystemie CERT-owym waszym ten raport się mieści? Czemu się ta edycja i jak i poprzednie edycje w dwóch językach, on się najbardziej wyróżnia? W ogóle skąd ten pomysł, żeby go pisać i publikować?
Jest to czwarta edycja raportu, zdaje się. Czwarta. Wierzymy, że każdy następny jest coraz lepszy. Natomiast 4 lata temu po prostu stwierdziliśmy, że już jest czas na to, żeby no, zacząć bardziej intensywnie dzielić się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, naszymi spostrzeżeniami, nie tylko z tą polską społecznością, no, ludzi profesjonalnie zajmujących się bezpieczeństwem, ale właśnie z szeroką populacją naszych klientów. No to była taka potrzeba wynikająca z tego, że cyfryzacja postępuje. Coraz więcej procesów przenosi się do internetu i zagrożeń też. No tutaj jakby nie odkrywam niczego wielkiego. To są banały, ale no rzeczywiście to była bezpośrednia przyczyna. Raport jest jedną z części tej naszej komunikacji, naszej platformy komunikacyjnej do naszych klientów. Oprócz raportu jest też strona CERT, która wydaje mi się jest coraz ciekawsza. Ostatnio otworzyliśmy kanał na Twitterze, jakby honorując ten środek przekazu. Również sama Cybertarcza jest płatniczym, więc jak platformą komunikacyjną. Także to są takie zaplanowane, przemyślane działania, no, które mają jeden cel na koniec dnia.
Czytając raport i zastanawiając się, dlaczego akurat my chcemy podzielić się tymi informacjami, no warto pamiętać o skali działalności Orange w tym momencie, no bo to jest wciąż blisko 40% krajowego ruchu IP, w związku z tym statystyki bazujące na takiej próbce ruchu są prawdopodobnie no, dość unikalne i dające się uśrednić na to, co się dzieje w ogóle w polskim internecie.
I tak jak mówię, naszym celem są ludzie używający internetu po prostu, niezwiązani zawodowo z branżą. To nie jest żaden środek tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wprost przeciwnie, dlatego też takich najbardziej znanych ekspertów bezpieczeństwa zaprosiliśmy też do komentowania tego raportu, tak? Bo chodzi o to, żeby no, wytworzyć taki fakt, że no, w tej wojnie jesteśmy wszyscy po jednej stronie. Tak?
Tutaj też dużo w tym raporcie jest, duży nacisk jest położony na awareness właśnie. Przy każdym właściwie module ataków czy zagrożeń są rekomendacje.
Bardzo się cieszę, Kamil, że to zauważyłeś. To też.
Natomiast otwierając w ogóle raport na 8 stronie, to co widzimy na początku, to jest spadek ilości obsłużonych incydentów z 17 tysięcy w 2016 roku do 12 tysięcy w 2017 roku, a wzrost zdarzeń systemowych o 1 miliard więcej niż właśnie w roku ubiegłym. Panowie, jak to można skomentować?
Wszędzie coraz groźniej, a spadek
nie jest. No właśnie. Czy jest bezpiecznie?
Ja zawsze mam problem z tym pytaniem, jak pada. Generalnie trochę nie szanuję tej cyfry jako liczby incydentów, jako cyfrę opisującą faktyczny poziom bezpieczeństwa, bo no, ja mam ulubiony przykład, opowiadając znowu o historycznych czasach, jak w centralu rocznie było 5 incydentów, wówczas w DPS-a było rocznie 1000 incydentów i która firma była bezpieczniejsza. Taka zagadka. Mirek, która?
Skąd ja mogę wiedzieć?
No bo nie wiadomo właśnie.
Nie wiadomo. Ale
było w odpowiedzi,
nie, no moje zdanie, wiadomo. No
bo to nie tylko jest funkcja, jest też funkcja, nie wiem, jakości monitoringu, bazy monitoringu, szerokości tego monitoringu, tak? Nie tylko samej rzeczywiście ilości incydentów. W tym konkretnym przykładzie, ponieważ ja znam ten układ pomiarowy, że tak powiem, wydaje mi się, że jeżeli jakiś wniosek miałbym wyciągać, aczkolwiek wolałbym wyciągać za rok, po bardziej jak ten trend się bardziej ustabilizuje, to bym wskazał na mimo wszystko lepsze metody prewencji, które mamy już dostępne.
Warto jeszcze pamiętać, że użytkownicy tak naprawdę na bazie tego, co się mówi, pisze na temat bezpieczeństwa, wreszcie zaczynają zwracać uwagę na sprawy związane z bezpieczeństwem. No najlepszym przykładem jest sam wiodący producent systemów operacyjnych, który przez lata przykładał niezbyt dużą wagę do spraw bezpieczeństwa, natomiast w tej chwili publikuje regularne łatki, publikuje własne raporty i tak naprawdę użytkownicy mają możliwość łatania systemu nie z punktu widzenia funkcjonalności, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa. To też zmienia tak naprawdę sytuację, gdzie no, mamy coraz lepiej zabezpieczone komputery, mamy coraz bardziej świadomych użytkowników korzystających z narzędzi poprawiających to bezpieczeństwo.
I moja opinia, tutaj mogę dodać coś na temat statystyk, liczb i tego typu raportach, to jest taka, ja mam takie właśnie trochę dwojakie podejście do tego, bo z jednej strony sam często jakieś tam pracę wkładałem na to, żeby takie statystyki się pojawiały i nadal uważam, że one mogą mieć bardzo dużą wartość. Z drugiej strony bardzo często na pytanie o statystyki odpowiadam tak, jak ktoś mówi, tak, ile incydentów. Ja mówię, zawsze właściwie to można odpowiedzieć to w jeden sposób, tyle ile chcesz. Tak, to znaczy jest kwestia właściwie tego stuningowania i postawienia tego progu, co zaczniemy uważać za incydent i co to znaczy incydent, bo za incydentem powinna iść też jego obsługa. Tak? Także pamiętam na przykład, że w niektórych raportach jest tak, że się mówi o tym, że to są tak zwane ręcznie obrobione incydenty, a to są automatycznie. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby wiedzieć, jaki jest cel tych statystyk bardziej niż to, że się je jakoś fetyszyzować po prostu specjalnie tymi liczbami i na to bym zwrócił uwagę.
Warto pamiętać, że te statystyki odnośnie incydentów nie obejmują spraw obsłużonych całkowicie automatycznie, czyli zanim określony atak doszedł do skutku. Przykładowo zablokowaliśmy porty, po których rozprzestrzeniał się botnet Mirai. W związku z tym, jeżeli mieliśmy w sieci, czy mamy w sieci infekcję tym botnetem, no to ona nie dochodzi do skutku. I teraz pytanie, czy użytkownik, który tym mechanizmem został ochroniony przed infekcją, a nie znalazł się na liście tych incydentów, to jest wzrost, spadek bezpieczeństwa, czy w jakiś sposób ująć to liczbowo, prawda?
Tak, bo tu technologia bardzo często może w ogóle zmienić ten obraz, bo też można podać przykład w drugą stronę. Powiedzmy, ktoś wdraża nowy system, który w sposób skuteczny zaczyna wykrywać jakieś rzeczy i dzięki temu można ten i mamy nagle więcej incydentów i ktoś powie, no nie, no jest gorzej, tak? A ten, który to wszystko zaprojektował, wymyślił i zaczął z tym to wykorzystywać, no to powie, nie, jest bezpiecznie, bo ja wreszcie o tym wiem, tak? Więc to trzeba zawsze pamiętać, dopytać, co tak naprawdę stoi, jaka metodyka stoi, to co też fajnie jakby tutaj pokazujecie w raporcie, ten cały aparat telemetryczny, tak? To jest istotne, żeby to zrozumieć, a że on nie jest prosty, to też nie ma jakby prostych odpowiedzi.
To może przejdźmy dalej do statystyk, czyli zatrzymajmy się przy nich jeszcze trochę. W raporcie bardzo mocno jest eksponowana sprawa ataków DDoS, więc tutaj już w kolejnym roku mamy dość istotny trend wskazujący na to, że z jednej strony ataki trwają coraz krócej, z drugiej zmniejszający się średni wolumen ataków. 85% tych ataków trwało mniej niż 15 minut. Czy mamy jakąś konkretną przyczynę tego trendu, czy są to zagrożenia związane z IoT, gry sieciowe, no jak to wpływa na procesy mitygacji w zespole CERT-owym w tych miesiącach?
Tak naprawdę warto zadać sobie pytanie, kto jest przede wszystkim atakowany atakiem typu DDoS. Tutaj są chyba dwie główne grupy użytkowników. Pierwsza grupa to są tak naprawdę gracze. Po prostu ludzie korzystający z gier online, no bo blokując atakiem DDoS takiego gracza możemy, nie wiem, zrabować mu wojsko, zabrać dukaty,
zakończyć licytację,
tak, czy zrabować pole, nie wiem, posiać nie taką marchewkę, czy co tam jeszcze w tych grach się robi innego. No i W tym momencie też trzeba pamiętać, że gry online w tej chwili są powiązane z pieniędzmi, to znaczy gracze bardzo często mogą sobie dokupić uzbrojenie, nazbierać tam pieniędzy, czy zrabowane dobra przełożyć na jakieś środki, czyli to nie jest tylko zabawa, ale także część jakiegoś tam większego czy mniejszego biznesu. I to jest pierwsza grupa atakowanych i tak naprawdę no tutaj wystarczy takiego użytkownika na stosunkowo niedużą chwilę zablokować, żeby dokonać tego, co chcemy. Atakujący z kolei mogą kupić w tej chwili takie ataki najzwyklej na świecie w internecie. To jest normalny rynek, gdzie za określoną kwotę mamy atak z określonym SLA, z gwarancją zwrotu środków, z infolinią, na którą można zadzwonić i się spytać, dlaczego atak nie... Pełen profesjonalny interes i to dokładnie tak działa. Druga grupa użytkowników to są ataki DDoS, które są skierowane na większe, poważne instytucje. Mówię tutaj o instytucjach bankowych, finansowych, czy firmach prowadzących na przykład sprzedaż online. I tutaj możemy mieć dwojakiego typu działania. Po pierwsze, złośliwe działanie zmierzające tak naprawdę do wymuszenia okupu, czyli przestaniemy atakować waszą stronę, jeżeli nam zapłacicie. I, no i są tak naprawdę firmy, które potrafią za coś takiego zapłacić, żeby mieć święty spokój. A druga grupa to może być tak naprawdę ukrycie faktycznego ataku, który jest gdzieś w tle, czyli robimy tak naprawdę zamieszanie atakiem DDoS i wszyscy się skupiają na tym, żeby ten atak osiągnąć, a w tle tak naprawdę wydarzyło się coś jeszcze.
Czy rynek ataków DDoS wyraźnie ma dwa segmenty, ten B2C, czyli głównie gracze, i B2B. Śmiem twierdzić, że klientów B2B w Polsce już po prostu nie ma, no bo biznes jest w internecie tam, gdzie wiszą na tym duże pieniążki, więc jakieś serwerownie, hostownie, globalni dostawcy usług internetowych, to są ciekawe cele dla ataków, tak jak widać. Jaki tam jest rekord? 1,7 tera, tak? No w Polsce mieliśmy 200 giga niecałe bodajże.
Ale coś informowaliście ostatnio o pobiciu rekordu, no, tak?
Tak, tak. 200 giga, LDAP amplification.
Na Twitterze właśnie.
Na Twitterze, tak. Ale widać, jaka jest różnica, nie? Że to no... No zobaczymy, co się będzie działo, jak to się będzie rozwijało. Tak. Na razie rzeczywiście, jak chodzi o Polskę, to wyraźnie ten B2C zaczyna dominować, stąd też takie, a nie inne wyniki.
I warto pamiętać tak naprawdę, jeżeli chodzi o ataki, jeżeli chodzi o skuteczność mitygacji, to tak naprawdę krótsze ataki są dużo trudniejsze do zablokowania po stronie dostawcy usługi, operatora czy dostawcy hostingu. Dlatego, że musi minąć określony czas takiego ataku, po jakim systemy tak naprawdę stwierdzają, że się coś dzieje.
No tak, dla was to jest często mały atak, jako dla operatora, tak?
Coś... Tak, no, z naszego punktu widzenia w tej chwili nawet ten największy 200-gigowy atak nie wpływa na funkcjonowanie sieci, to znaczy mieści on się zarówno w wolnych mocach łączy międzynarodowych, jak i nie wpływa na szkielet. Dopiero gdzieś na poziomie lokalnych węzłów dystrybucyjnych tej wielkości ruch stanowi problem.
No jednocześnie jest w stanie wyłożyć właściwie każdy podmiot w Polsce, tak?
Tak, natomiast jeżeli chodzi o pojedynczego abonenta, zdecydowanie żadna z firm działających w Polsce samodzielnie, pojedynczo nie jest w stanie przyjąć na siebie takiego ruchu, więc tutaj jest pewnego rodzaju taki rozdźwięk pomiędzy wielkością ataku a tym, co możemy zrobić. I tak naprawdę krótkie ataki są dla nas bardzo trudne, jeżeli chodzi o ochronę, bo często one się kończą, zanim my jesteśmy w stanie przygotować poprawne filtry do zaimplementowania na mechanizmach ochrony, zanim te urządzenia nauczą się, na czym polega ten atak i zaproponują odpowiednie filtry, bo tam w dużym stopniu w tej chwili działa taka automatyka.
No, w związku z tymi atakami macie jakieś jawne standardy, jeśli chodzi o czas obsługi?
To znaczy oczywiście w przypadku klientów korzystających z naszych usług DDoS Protection jest wpisany czas SLA w umowy. Są to no minuty, także nie jesteśmy w stanie po kilku sekundach nic zrobić, chyba że klient no, wybierze tryb mitygacji automatycznej. Natomiast w przypadku klientów klasy premium sektora finansowego rzadko jest tak, że klient tego typu życzy sobie by default wycinania ruchu.
Okej. Może przejdźmy teraz do następnego tematu, a mianowicie do zagrożeń typu malware. Tutaj duża część raportu jest temu poświęcona, a mianowicie ransomware'owi. Powszechna opinia jest taka, że ubiegły rok, właściwie to był rok zagrożeń typu ransomware. Mieliśmy NatPetya, WannaCry, BadRabbita, Vortexa. Natomiast nie jest to odzwierciedlone właśnie w tych statystykach, jeśli chodzi o CERT Orange Polska. Zdarzenia i incydenty to jest mniej więcej 0,1% z tego, co pamiętam. Dlaczego w ogóle tak jest? Znaczy, że tego, ten problem w Polsce nie jest istotny, czy to ponownie to jest jakby słabość statystyki i liczby, co o tym mówi?
Czy należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób te ataki, ten malware rozprzestrzenia się? Otóż rozprzestrzenia się poprzez błędy w usługach Microsoftowych, natomiast no, domyślnie w sieci Orange te usługi są dla użytkownika końcowego zablokowane. W związku z tym z natury rzeczy w naszym raporcie jest stosunkowo niedużo tych ataków, bo domyślny użytkownik Neostrady czy innych naszych usług, no po prostu te porty ma fizycznie zablokowane, to znaczy ten ransomware nie ma technicznie możliwości, aby rozłazić się w naszej sieci.
Czyli to jest usługa cybertarcza?
Nie, to jest jeszcze dużo wcześniejsza usługa, zanim cybertarcza zaczęła działać. Blokowanie portów to jest mniej więcej 2005-2006 rok, jak żeśmy to wdrożyli. To jeszcze były czasy końca Windowsów 98 i Windowsów XP, gdzie generalnie no, były pewne problemy z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i zdecydowaliśmy się domyślnie zablokować użytkownikowi te porty. Oczywiście użytkownik może z tej blokady zrezygnować, wyłączając sobie tą ochronę.
To było pierwsze działanie, bo ja jeszcze pamiętam takie wasze strategiczny ruch, że tak powiem, odważny jak na tamte czasy, dzisiaj nadal chyba jeszcze często nie stosowany, to jest usunięcie SMTP z 25 portu, który drastycznie też chyba zmienił sytuację, jeśli chodzi o rozchodzenie się spamu, prawda? To jest historia też już ponad 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam.
To jest dokładnie ten sam okres, mniej więcej w tym samym roku wdrożyliśmy blokadę 25 i Winsów.
Ale czy to są takie ruchy, które po waszej stronie jakby rodzą, budują to przekonanie, że to wy jako operator, duży operator powinniście brać na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo klienta? Bo można, zresztą fajnie ten temat był dyskutowany w czasie premiery raportu na spotkaniu, gdzie właśnie dało się zauważyć takie no, pokazywanie tych przykładów, bo kilka z nich też jest, sama cybertarcza, tak, ale nie tylko, jakby usługi dedykowane dotyczące bezpieczeństwa dzieci i tak dalej. To są takie ruchy, które mówią o tym, dobra, no to my już wiemy, możemy edukować, ale i tak wiemy, że to klient sobie nie poradzi, tak, jakby to końcowy użytkownik sobie nie poradzi, więc my za niego to robimy. Macie pełne przekonanie do tego kierunku? To bez filozofii, no, bo widzę, że tutaj już zaraz będzie prosto. No, tak?
Chciałem powiedzieć, że zadałeś mi filozoficzne pytanie. No,
trafiłem z przypuszczeniami.
Temat odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo jest generalnie dyskutowany. No, nie ma chyba na świecie modelu, który wyraźnie mówi, ty odpowiadasz za cyberbezpieczeństwo, za coś, co nie istnieje, tak? W 100%. Także to nie wiem, czy to. Może źle zrozumiałem pytanie. Natomiast my na pewno dosyć konsekwentnie uważamy, że operator telekomunikacyjny, nie powiem powinien, ale mógłby pomagać swoim klientom, tak? No bo z bezpieczeństwem dzieje się mniej więcej w tej chwili to samo, co kiedyś z jakością. No to bezpieczeństwo staje się immanentną, jest wszędzie, tak? Podobnie jak jakość. To masz bardzo dobry jakościowy komputer, Mirko, na przykład.
Ale bezpiecznym, bo kamera.
No właśnie, no właśnie, ale, te, ale też, też, też bezpieczny. No po prostu wszystko ma jakość, wszystko ma jakiś tam poziom bezpieczeństwa. No to jest pewien efekt i commodity. No i uważamy, że no, nasze usługi no też powinno być bezpieczne, tak? Czy jakby klient również od tej strony może operatorów i ufać, że ten operator zrobi wszystko, żeby go również w tym temacie wesprzeć. No i taka jest nasza strategia. Zobaczymy, czy wygrywająca.
Jeszcze zobaczymy. Panowie, ja w niedzielne popołudnie spędziłem trochę czasu nad mapą Cyber Threat Intelligence. Dla słuchaczy przypominam cert.orange.pl/mapa. Generalnie na rynku jest sporo takich rozwiązań obrazujących ataki w czasie rzeczywistym. To co mnie się wydaje, nie osobiście Mirkowi chyba nie do końca jeszcze innowacją, to zastosowanie zaawansowanych filtrów dość. Znaczy, że dość szczegółowych w tej mapie.
Nie mówię, że filtry nie są zaawansowane.
Ale dobra.
Inną uwagę do tego.
To jest... No dobra, co właściwie można zobaczyć na tej mapie w CertOrange.pl?
Sama mapa, to jest ciekawostka, jest trochę wynikiem inspiracji z Twittera, a nawet takiego jakby zakładu. Pomiędzy
tego zakładu nie pamiętam.
No, ja mam dowody, jest zadokumentowane. No ma tutaj panem prezesem.
Damy linka potem.
Oczywiście to jest taki, to są fajerwerki tylko, nie? To nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia analitycznego, ma znaczenie znowu bardziej awarenessowe. Jest to trochę efekt uboczny cybertarczy i pewnych mechanizmów threat intelligence, które teraz rozwijamy i budujemy. Sama warstwa prezentacji. Ona się będzie zmieniać, będzie jeszcze poprawiana. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy zauważyliście, że tam te główne ataki to idą generalnie z tych samych krajów. Czy to nie ma takiej różnorodności.
USA,
Niemcy. Polska to jest osobna historia. Holandia, gdzieś tam coś jeszcze. I to wynika z tego, że na dzień dzisiejszy głównym feedem do tego są callbacki z naszej sieci. Kolegi wiadomo, gdzie idą, no idą do tych największych.
Ale może wyjaśnić, może wiesz, no, się sobie, co znaczy, że nie głównym feedem są callbacki. To jest po prostu żargonem, zaczniemy tak rozmawiać, my też edukujemy.
Połączenia z serwerami sterującymi betnetami. No i wiadomo, że takie command center, przepraszam, te systemy zarządzające botnetami głównie znajdują się tam, gdzie są największe serwerownie, tak? Więc i dlatego to jest w ten sposób. Natomiast my mamy tam inne feedy jeszcze przygotowane, bo będą feedy i z ataków DDoS, będą feedy z honeypotów troszeczkę tam podkręcone, także to będzie dużo, dużo bardziej zróżnicowane, powiedzmy zbalansowane. No i też spróbujemy jakby wzbogacić trochę te informacje o tych pojedynczych atakach, tak, żeby tam można było trochę więcej się z tego dowiedzieć. Nad filtrami też będziemy pracować, także ideą jest znowu pokazanie problemu, pokazanie pewnego stanu, a nad samą jakością tego narzędzia, nad warstwą prezentacji, ale również właśnie wartością analityczną będziemy jeszcze pracować w najbliższym czasie.
Ja bym chciał tutaj jakby dodać, bo tak Kamil powiedział, że dużo jest takich map, ale to jest jedna ważna rzecz. To jest pierwsza tego typu mapa interaktywna, pokazująca w czasie rzeczywistym ataki z różnymi rzeczami, jakby uwzględniając to, co Przemek powiedział, ale jednak pierwsza w Polsce i tutaj oficjalnie na łamach cyber. Gratulacje dla was i to jest super moim zdaniem taki materiał uświadamiający, tak, nawet no ci oczywiście, którzy siedzą w tym, to wiedzą, znają jakby z punktu widzenia interpretacji tego wady i zalety takiego rozwiązania na pewno, ale moim zdaniem jest tu spory potencjał. No z tymi filtrami, bo już tak każdy miał te filtry i tak dalej, to ja powiem o co chodzi. Moim zdaniem one są bardzo zaawansowane, tylko że to tak jak kiedyś mieliśmy rozmowę na temat waszej klasyfikacji DDoS-ów, tak? Wy jako specjaliści od DDoS-ów potraficie je rozłożyć na takie czynniki pierwsze i tak pokazać ich, nie wiem, dziesiątki wręcz najróżniejszych rodzajów, że z punktu widzenia osoby, która nie siedzi w tym, to staje się nadmiarową informacją i ona dalej nic nie wiedzą, tak? I troszeczkę być może dzisiaj z tymi filtrami, chociaż jak kogoś konkretny tam trojan interesuje, no to fajnie sobie może znaleźć rzeczy, ale coś, co by z punktu widzenia tego awarenessowego jakoś jakiejś kumulacji dokonywało, to by było jeszcze bardzo, bardzo fajny materiał. No ale pierwszy krok jest super.
Też dyskutowaliśmy, czy jak już mamy tą Polskę w środku, czy nie pokazać w drugą stronę, jak to z polskiej sieci, że tak powiem.
No w Polsce jeszcze jak już mamy ten, ja wiem, że kiedyś wszystko w Polsce było, gdzie było w Piotrkowie Trybunalskim, tak? Dzisiaj cała Polska, to wszystkie adresy IP były w Piotrkowie Trybunalskim ze względu na pewnie osobę Konrada, który to wszystko gdzieś tam startował. Dzisiaj już ten rozkład jest pewnie bardziej wiarygodny z całymi oczywiście badami geolokalizacji adresów IP, ale też by było fajnie pokazać, jak to w Polsce gdzieś tam się układa. Także potencjał jest bardzo duży. Ja chętnie od czasu do czasu coś na Twitterze podobno się założyłem, więc mogę się jeszcze raz założyć, tylko muszę jeszcze jakby spłacić dług, jak się dowiem jaki.
Dobrze. CERT Orange Polska jest już certyfikowanym CERTem w Trust Introducer, jesteście członkiem Firsta, a także możecie używać znaku CERT.
Współorganizatorem najbliższego spotkania CERTów europejskich, razem z Maskiem, tak?
Tak.
W maju.
Natomiast od niedawna jesteście również członkami inicjatywy Mutual Agreed Norms for Routing Security, globalnej inicjatywy przeciwdziałającej nadużyciom w zakresie bezpieczeństwa routingu. Czy coś więcej o tym możemy powiedzieć?
To jest taka inicjatywa, w której operatorzy skrzyknęli się pomiędzy sobą, że warto sobie ustalić zasady, reguły, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom związanych z cyberbezpieczeństwem i w pewien sposób certyfikować spełnienie określonych norm, reguł, sposobów konfiguracji. Początkowo tego typu zasady były spisane w RFC, to są zasady Best Configuration Practice, które mówią o tym, jak należy konfigurować routery, żeby nie można było robić spoofingu, żeby nie można było rozgłaszać routingów more specific, żeby nie można było robić całej masy innych rzeczy. I tak naprawdę ktoś wpadł na pomysł, żeby z tej listy wyciągnąć najważniejsze i przecertyfikować operatorów na okoliczność spełnienia tych reguł. Warto pamiętać, że pierwsze tak naprawdę rozwiązania związane z bezpieczeństwem wyszły nam trochę przypadkiem. I tutaj warto wrócić do słynnej już osoby Konrada, który dawno temu stworzył sobie bazę adresów IP najbliższego otoczenia, czyli wszystkich, z którymi bezpośrednio wymienialiśmy ruch peeringowy. I żeby sobie ułatwić pracę i konfigurowanie routerów, pamiętajmy, że w naszej sieci są tysiące routerów, co nas w tamtych czasach odróżniało od małych operatorów, gdzie było po kilka urządzeń. I aby ułatwić sobie pracę z konfiguracją sieci, Konrad opracował skrypty, które automatycznie wrzucały filtry i konfigurowały te routery. I aby to działało, była potrzebna zewnętrzna, niezależna baza mówiąca o tym, kto ma jaki adres IP. No i tą bazą jest oczywiście baza RIPE. RIPE to jest taka organizacja znajdująca się w Holandii, która koordynuje między innymi rozdawanie adresów IP na terenie Europy. Oczywiście ma całą masę innych zadań, natomiast to jest takie jedno z ich ważniejszych zadań. Prowadzi bazę, która informuje o tym, które adresy IP zostały komu przyznane. I teraz w tym mechanizmie zostało powiedziane, że kto nie uzupełni poprawnie tej bazy RIPE-DB, nie będzie mógł wymieniać się z nami ruchem. Ponieważ wtedy byliśmy nielubianym przez rynek monopolistą, który agregował bodaj 80% ruchu IP, jak nie lepiej, to mieliśmy moc wymuszania tak naprawdę. To znaczy, kto nie uzupełni tej bazy RIPE, to wymieniał się ruchem z nami poprzez zagranicę. I Konrad był nieugięty. I koniec końców cała Polska jako jedyne tak naprawdę państwo na świecie w tej chwili ma uzupełnioną tą bazę w blisko 100%, bo po prostu wszyscy sobie porobili takie filtry i w Polsce jak ktoś ma nieuzupełnioną bazę RipeDB w odniesieniu do swoich adresów, to nie jest w stanie wymieniać się ruchem z nikim więcej. I to jest tak naprawdę pierwsze działanie, które zostało dawno, dawno temu, trochę przypadkiem podjęte. Oczywiście później wprowadzono filtry antyspoofingowe. Przypomnijmy, chodzi o to, żebyśmy z zewnątrz nie dostali ruchu, który ma adres źródłowy naszej sieci. Tam także jest oczywiście możliwość zakładania filtrów, black holingów, mamy ochronę DDoS-ową i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te mechanizmy w naszej sieci działają, w związku z tym okazało się, że no te nasze działania tutaj już od lat są wystarczające, abyśmy mogli uzyskać certyfikację tego szacownego forum, no i zachęcamy innych operatorów, tak, aby poszli tą samą drogą.
Są też od czasu do czasu takie badania realizowane przez różne instytucje, fundacje, które pokazują, jak w której sieci, którego operatora, no powiedzmy, jak spoofing bardzo jest możliwy, dla jakich klas, tak? I to łatwo znaleźć, też warto tam zerknąć, bo to też jest trochę miara tego, jak dany operator dba o bezpieczeństwo.
Ja mam jeszcze, bo tak powiedziałeś, Andrzej, że operatorzy skrzyknęli się i teraz mi się przypomniało od razu, jak operatorzy się skrzykują, a nie wiem, ty będziesz wiedział lepiej, na ile skutecznie, wydaje mi się, że nie do końca, w ramach inicjatywy PLN-ogowej grupy Security, gdzie dokładnie ten temat, już pamiętam, chyba kilka lat temu się pojawił wprost uznanie BCP 38 jako standard, któremu wszyscy powinni, czyli RFC 2827, tak, prawie, który wszyscy powinni spełniać, a jak to wygląda dzisiaj? Bo
wiem, co, jeżeli
właśnie chodzi... się skończył PLN-OG, może było na tym
moment. Znaczy akurat teraz nie było takiej sesji poświęconej stricte temu tematowi, natomiast pośród dużych jest oczywiście współpraca w zakresie bezpieczeństwa, bo podobnie jak nie da się wymieniać routingiem, jeżeli nie mamy współpracy z drugiej strony, bez względu na to, czy to jest nasz rynkowy partner, czy konkurent, no to ruch pomiędzy klientami musi iść. Tak samo w zakresie cyberbezpieczeństwa wydaje się, że na takim poziomie obsługi incydentów my nie jesteśmy konkurentami. My tak naprawdę działamy po jednej stronie barykady, a po drugiej są cyberprzestępcy. I no, wydaje mi się, że tutaj rola taka środowiska, czy rola takich konferencji jak PLN-OG w zakresie integracji środowiska i wspólnych inicjatyw jest istotna. Co więcej, no już mogę obiecać, że na najbliższym 21 PLN-OG-u w Krakowie zostanie przedstawiona taka inicjatywa związana z bezpieczeństwem routingu. Także serdecznie zapraszam do obserwowania PLN-OG-a i naszych stron certowych.
To super, ja trzymam kciuki, jakby przy okazji jeszcze, tak jak powiedziałeś, że kiedyś udało się wymusić to uzupełnienie na tak wysokim rzeczywiście super poziomie bazy RIPE-owej. Czy nie podjąć challenge'u i nie w bazie RIPE-owej, żeby dla polskich adresów nie pojawił się równie powszechnie obiekt IRT object, tak? Czyli incident response team object, gdzie wpisane jest oprócz danych kontaktowych prostych, to jeszcze dane do tego kontaktu w razie computer emergency, tak? Może przy tej okazji też.
No to bardzo dobry pomysł tak naprawdę, żeby taki kontakt był. Natomiast pamiętajmy, że mamy w kraju wciąż całą masę małych takich operatorów. To są czasami firmy, które są operatorami z przymusu, bo tak naprawdę jest to, nie wiem, jakaś mała spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, sieć nawet nie osiedlowa, tylko kilka bloków, która kupuje sobie jedno wyjście do internetu, ma pociągnięte jakoś po blokach, piwnicach czy w najróżniejszy sposób eternety, żeby ten internet do siebie wzajemnie rozciągnąć, i tam tak naprawdę jest jedna, dwie osoby techniczne i nie ma miejsca na wielki zespół certowy, i tutaj tak naprawdę też jest pole do zagospodarowania być może dla usług zewnętrznych, które będą takich operatorów wspierały w zakresie dostarczania im wiedzy związanej z cyberbezpieczeństwem, bo oni samodzielnie sobie z tym absolutnie nie poradzą.
No dobra, spojrzeliśmy trochę w przeszłość, trochę w przyszłość. No to wszystko, co dla was przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Szczegółowe informacje i linki znajdziecie w opisie. Zapraszamy do kontaktu z nami, śledzenia naszej aktywności poprzez media społecznościowe na Facebooku, Twitterze, także Twitterze Cert Orange Polska, a nową stronę internetową
cybersecurity.org. Jak słuchacie nas w aplikacji iTunes, podoba Wam się dzisiejszy podcast, zachęcamy do wystawienia oceny. Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas. To był podcast Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Gośćmi byli Przemysław Dęba, Orange Polska.
Dziękuję.
Andrzej Karpiński, Orange Polska.
Dzięki.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
Dziękuję.
Ja się nazywam Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia za tydzień.